Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest poseł Marek Ast, prezes Lubuskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Panie pośle, kto wygra mecz?
No, jak zawsze Polska. No, musimy wygrać, bo to jest mecz inaugurujący nasz udział w Mistrzostwach Europy. No i bez tego zwycięstwa no, trudno byłoby myśleć o awansie z grupy. No, później czekają nas trudni przeciwnicy, Hiszpania i Szwecja. No więc musimy dobrze rozpocząć, tak aby te prognozy nam sprawdziły, żeby no, wyjście z grupy nastąpiło.
Pokusi pan o typowanie wyniku?
No już ja będę zadowolony z każdego, które da nam zwycięstwo, ale myślę, że wynik 2-0 jest całkiem realny.
To teraz z euro przejdźmy do polityki. Wczoraj odbył się zjazd wojewódzki struktur Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze takie spotkanie po pandemicznej przerwie. To był rutynowy zjazd, czy może jakieś ważne decyzje zapadły?
Do lipca jest wyznaczony ten termin kongresu partii. Kongresu, który miał się odbyć w poprzednim roku, no, z uwagi na sytuację pandemiczną, no, ten termin musiał zostać przełożony. No i oczywiście przed kongresem należy wybrać delegatów. W październiku myśmy z kolei mieli zwołany zjazd wojewódzki, no, który też niestety z uwagi na drugą falę koronawirusa musiał być odwołany, więc to ten zjazd odbył się sobotę, teraz właśnie, i wybieraliśmy delegatów na kongres Prawa i Sprawiedliwości. Także no, ja się cieszę, bo i frekwencja dopisała. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, no i też został dokonany wybór naszych kolegów, koleżanek, którzy pojadą 3 lipca na kongres partii.
A zanim 3 lipca, to 20 czerwca takie przecieki w prasie się już pojawiają. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w niedzielę ma zainaugurować cykl spotkań promujących Polski Ład w całej Polsce. No i 40 najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni ma odwiedzić wszystkie powiaty. Polski Ład trzeba promować? Trzeba o nim opowiadać?
No, trzeba opowiadać, dlatego że jest to naprawdę dobry plan na wyjście po pierwsze właśnie z tego kryzysu pandemicznego i no, na odbudowę i gospodarki, i też oczywiście z drugiej strony jest to taki program, który ma aktywizować Polaków, ma prowadzić do tego, aby ta stopa życiowa naszych rodaków się zdecydowanie podniosła, żeśmy po prostu doszusowali do tych społeczeństw zachodnich, tak aby ten poziom życia był co najmniej równy średnią europejską, o ile nie wyższy, no stąd rzeczywiście dużo propozycji, które mają być natychmiast realizowane, bo już Mateusz Morawiecki zapowiedział 10 punktów, które już w tym roku mają być przełożone na ustawy, no kwestie związane no chociażby z kwotą wolną od podatku 30 tysięcy złotych, ten kierunek na 7% budżetu na opiekę zdrowotną, kwestie ułatwień związanych z budownictwem mieszkaniowym, no szczególnie jeżeli chodzi o te obiekty, które będą budowane bez zezwolenia do 70 metrów po obrysie murów. Także cała masa atrakcyjnych propozycji, które no, trzeba pokazać Polakom, żeby wiedzieli, że rzeczywiście jest program, no, który pozwoli na no, takie błyskawiczne wyjście Polski z kryzysu pandemicznego i dogonienie innych państw europejskich, starej Unii, jeżeli chodzi o poziom gospodarki i poziom życia.
W niedzielę także nastąpił wybór kandydata na prezydenta Rzeszowa. Z tego, co mamy informację, wybrany został kandydat opozycji, która już świętuje sukces i przyjmuje, zresztą przyjmowała to także przed wyborami jako taki sygnał do ataku. Czy i co pokazuje wybór kandydata opozycji na prezydenta Rzeszowa?
No, tak szczerze powiedziawszy, to takiego wyniku można było się spodziewać. Konrad Fiołek od samego początku kampanii był liderem sondaży. Rzeszów to jest duże miasto, w którym od dawna nie udało nam się wygrać wyborów prezydenckich. Z poprzednim prezydentem Ferencem też przecież te wybory kandydaci Prawa i Sprawiedliwości przegrywali. No, z tego bardzo prostego powodu, że jednak w dużych miastach, czy to są wybory samorządowe, czy też wybory parlamentarne, to Prawo i Sprawiedliwość ma jednak nieco gorsze wyniki. Wygrywamy przede wszystkim w małych miastach w Polsce powiatowej, więc jasne, że gdyby był wystawiony wspólny kandydat Zjednoczonej Prawicy, tak jak opozycja wystawiła jednego kandydata, pewnie ta walka byłaby bardziej wyrównana. Natomiast no, ja rzeczywiście nie wyciągałbym tutaj jakichś daleko idących wniosków, jeśli chodzi o to zwycięstwo Konrada Fiołka, bo wybory samorządowe no, rządzą się swoimi prawami. No i tak jak powiedziałem, szczególnie jeżeli idzie o duże miasta, to tutaj nasza pozycja jest zawsze trochę gorsza.
A jak będzie z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich, bo już jutro ma Sejm podjąć piątą próbę wyboru właśnie tej osoby. Mamy dwie kandydatury i tutaj chyba w szeregach zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i koalicji, która wystawiła koalicję w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, wystawiła swojego kandydata, chyba jednak nie ma do końca zgodności i znów może być tak, że to będzie coś, co poróżni czy Sejm, czy Senat i tego wyboru ciężko będzie dokonać. Jak pan odbiera to? Czy to będzie kandydat, który w końcu, na przykład Lidia Staroń, czy profesor Marcin Wiącek, który w końcu zdobędzie większość wymaganą i w Sejmie, i w Senacie?
Ja oczywiście nie przesądzałbym, jaki będzie wynik w Senacie. My popieramy senator Lidię Staroń, która no, samą swoją działalnością społeczną pokazała, że bliskie jej są sprawy ludzi, często reprezentuje ich interesy i często właśnie w takich trudnych życiowych problemach wspiera nie tylko swoich wyborców. Więc
będzie dyscyplina w sprawie wyboru rzecznika?
Więc to pokazała również na Komisji Sprawiedliwości. Na Komisji Sprawiedliwości na posiedzeniu otrzymała rekomendacje. No, profesor Wiącek tej rekomendacji nie otrzymał od komisji. Więc oczywiście, no, jeżeli klub wystawia kandydata, no, to też musi być dyscyplina. I ja liczę na to, że oczywiście w Sejmie, na posiedzeniu Sejmu Lidia Staroń zostanie po prostu wybrana na Rzecznika Praw Obywatelskich. A jak będzie wyglądało głosowanie w Senacie? No, myślę, że też ma tam swoich zwolenników, sympatyków i kto wie, czy rzeczywiście ta ciągnąca się już od wielu miesięcy story się zakończy.
Dziś także ma zostać zaprezentowane porozumienie programowe Prawa i Sprawiedliwości z Pawłem Kukizem. W jakim celu chcecie takie porozumienie zawrzeć?
No ja myślę, że im większe jest parlamentarne zaplecze dla propozycji, które Prawo i Sprawiedliwość zgłasza, tym większa szansa, że te ustawy będą sprawnie procedowane i uchwalane.
A czy to nie jest zabezpieczenie przed tym, żeby w razie, gdyby w Zjednoczonej Prawicy pojawiły się rozdźwięki, wtedy Paweł Kukiz byłby takim wentylem bezpieczeństwa? jego
przede wszystkim, myślę, że chcemy pokazać, że można z opozycją współpracować, że można współpracować konstruktywnie, że no, niekoniecznie musi to być od razu koalicja i że dobre projekty zasługują na poparcie wszystkich parlamentarzystów, a nie tak jak w przypadku totalnej opozycji często bywa, że no, na złość mamy chcą sobie uszy odmrozić i negują wszystko, nawet to, co jest przez większość Polaków popierane. Także tutaj ze strony Pawła Kukiza jest otwartość, no i jest z naszej strony otwartość na jego propozycje, bo no chociażby on od wielu lat podnosi kwestię sędziów pokoju. Myślę, że nad tym rozwiązaniem też będziemy się pochylać i zastanawiać, w jaki sposób je do polskiego wymiaru sprawiedliwości, do sądownictwa wprowadzić.
A to mówił poseł Marek Ast, prezes Lubuskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia Państwu życzę.
Rozmowa po dziewiątej.